The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy 9 dzień grudnia, poniedziałek. Jest to 344 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zaledwie 22 dni. Słońce wzeszło o godzinie 7.10, zajdzie o 16.34. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 24 minuty. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania naszej audycji. Na zewnątrz 49, jutro nieco cieplej, 57, a pojutrze deszczowy dzień, ale temperatura 62 stopnie. W pozostałe 10 dni od 38 do 52 stopni. A dziś imieniny obchodzą Leokadia i Wiesław. Urodzeni tego dnia są sprawiedliwi, wierni, lojalni. Nigdy nie robią nikogo i niczemu celowej krzywdy. Nie lubią, gdy ktoś chce ich ograniczyć w działaniach. Głównie bronią swego zdania i trudno się uspokajają. Bardzo silnie odczuwają brak akceptacji i uznania dla swojej osoby. Wszystkiego najlepszego życzymy dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Natomiast powiedzenie dnia dzisiejszego jest następujące. Władza to największy afrodyzjak, a powiedział to Henry Kissinger.
Ewelina. Usta miód, milion cnót, Ewelina. To nasz skarb, to nasz cud, Ewelina. Takich rąk, takich nóg nie ma nikt inny. Słowem bardzo ładna, a forsy ma jak żadna. Usta miód, forsy w brud, Ewelina. Słowem skarb, słowem cud, Ewelina. Piękny jacht, piękny wóz, drapacz chmur, Santa Cruz, panna Ewelina, to nasz cud.
Kto ma tyle wdzięku, co ja? Wdzięku, co ja? No kto ma?
Ewelina.
Kto?
No kto?
Kto taki uśmiech ci da? Uśmiech ci da. Może inne są zdrowniejsze, no to i co? Może inne są sprytniejsze, może i są?
Może i są?
No ale powiedz sam, no ale powiedz sam.
Usta miód, milion cnót.
Ma tyle wdzięku, co ja.
To nasz skarb, to nasz cud.
No kto ma? Takich rąk, takich nóg nie ma nikt inny.
Słowem bardzo ładna,
a forsy mam jak żadna.
Usta miód, forsy w brud.
Kto taki uśmiech ci da?
Słowem skarb,
uśmiech ci da, jak dam ja.
Piękny jacht, piękny wóz, drapacz chmur w Santa Cruz. Panna Ewelina, to nasz cud.
Kto ma tyle wdzięku, co ja?
Ewelina.
Kto? Kto taki uśmiech ci da?
Ewelina.
Kto ma tyle wdzięku, co ja?
Ewelina.
Kto? Kto taki uśmiech ci da? Ewelina.
A dzisiejszy utwór nosił tytuł Ewelina pełna wdzięku w wykonaniu Eweliny Flinty i zespołu Voice Band. A teraz komunikat finansowy. A teraz komunikat finansowy. Ropa Brent 72 dolary, WTI 68,19 centów, złoto 2922 dolary i 16 centów. Natomiast potaniało w Polsce, potaniała złotówka 4 złote i 2 grosza, więc umacnia się dolar. A teraz nasze kalendarium. Rok 1410, zawarto polsko-krzyżacki rozejm w Niszawie. 1531, w Meksyku miało miejsce pierwsze objawienie Matki Bożej z Guadalupe. 1788, Sejm Czteroletni powołał niezależną deputację spraw zagranicznych. W 1863 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął 12. poprawkę do konstytucji dotyczącą sposobu wyboru władzy wykonawczej. 1824. W bitwie pod Ajuho peruwiańskie siły pod wodzą Simona Bolivera pokonały armię hiszpańską. Starcie to przyspieszyło uniezależnianie się hiszpańskich kolonii w Ameryce Łacińskiej. 1844. Anson Johnson został ostatnim prezydentem Republiki Teksasu. 1961. Wojna secesyjna. Powstała Wspólna Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych do spraw prowadzenia wojny. 1917, pierwsza wojna światowa. Jerozolima została zajęta przez wojska brytyjskie. 1922, Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na pierwszego prezydenta RP. 16 grudnia tego samego roku został zastrzelony przez zamachowca w czasie wizyty w Galerii Zachęcie. Jego prezydentura trwała zaledwie 7 dni. 1931. Przeprowadzono drugi powszechny spis ludności. Według spisu populacja Polski wynosiła 32 108 tysięcy mieszkańców, z czego 21 835 osób to osoby polskojęzyczne, a reszta użytkownicy języków niemieckich narodowych. Spis nie uwzględniał pytania o narodowość. 1945. Amerykański generał George Patton został ciężko ranny w wypadku samochodowym w niemieckim Hainan, w wyniku którego zmarł 21 grudnia w szpitalu w Heidelburgu. 1946. Przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymbedze rozpoczął się proces tzw. lekarzy. Na ławie oskarżonych zasiedli 23 osoby, z których gronie miało wykształcenia medycznego i zostali oskarżeni o popełnianie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości oraz przynależności do SS jako organizacji przestępczej. 7 oskarżonych zostało skazanych na karę śmierci przez powieszenie, 9 na kary dożywocia lub terminowe pozbawienie wolności, a 7 uniewinniono. Wszystkie wyroki śmierci wykonano przez powieszenie 2 czerwca za 2 lata w więzieniu Landsberg w Bawarii. Proces lekarzy był jednym z procesów norymberskich, w których wykonano wszystkie wyroki śmierci wśród oskarżonych. Zabrakło najgorszego z nich, doktora Mendele. 1987. Na zachodnim brzegu i w strefie gazy Palestyńczycy rozpoczęli pierwszą intifadę. 1990. W drugiej turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego. W 1991 roku w Toruniu rozpoczęło nadawanie Radio Maryja. Rok 2006, 45 osób zginęło, 200 zostało rannych w pożarze szpitala oddziału dla uzależnionych w Moskwie. 2011 w Brukseli został podpisany traktat akcesyjny Chorwacji z Unią Europejską.
Zapraszamy do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy.
i wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W formalnym planie spotkania unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli tego punktu nie ma. Chodzi o rozmowy na temat parafowanej w piątek umowy o współpracy Unii Europejskiej z grupą Mercosur. Takie właśnie rozmowy zapowiada polski minister rolnictwa. Czesław Siekierski mówi wprost, o tego rodzaju współpracy powinny decydować europejskie stolice, a nie wyłącznie Bruksela.
Nie wiemy, jaka będzie ścieżka, jeśli chodzi o ratyfikację. Miejmy nadzieję, że nie będzie rozdzielenia części handlowej od pozostałej, a więc, że kraje członkowskie będą mogły się w tym zakresie wypowiedzieć. Nie ukrywamy, że współpracujemy z różnymi krajami, aby stworzyć mniejszość blokującą. Także będą dzisiaj spotkania dotyczące tego.
Tak zwana mniejszość blokująca to skuteczny sprzeciw grupy państw Unii, która może wstrzymać decyzje podejmowane przez Komisję Europejską. 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia. Taki wyrok usłyszał 19-letni Cezary G. Przeszło rok temu. Spowodował wypadek w gminie Milejewo w województwie warmińsko-mazurskim, w którym zginęła 17-latka, a czworo innych nastolatków zostało rannych. Skazany prowadził pod wpływem narkotyków. Wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, tłumaczy Rafał Matysiak, sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu.
Sąd miał możliwość wymierzenia kary nawet 20 lat pozbawienia wolności, jednakże tutaj wziął pod uwagę wiek oskarżonego. Natomiast odnośnie tego nie znalazł żadnych innych podstaw, aby ten wyrok był mniejszy. Oskarżony wykazał się brakiem szacunku dla podstawowych norm prawnych. Nigdy nie miał prawa jazdy. Samochód był w bardzo złym stanie technicznym. To jeszcze styl jazdy, jaki zaprezentował, przemawiał za wymierzeniem takiej kary.
Cezary G. razem ze znajomymi jechał na ognisko. Przy prędkości 145 km na godzinę stracił panowanie nad samochodem. Auto roztrzaskało się na drzewie. Wyrok jest nieprawomocny. W czwartek w Pałacu Prezydenckim konsultacje społeczne w sprawie ustawy o wolnej wigilii, dowiedziało się Polskie Radio. Alfred Bujera z Handlowej Solidarności potwierdza, że dostał zaproszenie i zamierza wziąć udział w rozmowach. Tłumaczy, że strona pracownicza negatywnie ocenia wprowadzenie do ustawy 3 niedziel handlowych w grudniu, a poprawkę, która gwarantuje pracownikom handlu pracę maksymalnie w 2 niedziele, nazywa zgniłym kompromisem. W jego ocenie sklepy nie będą w stanie zapewnić obsługi na 3 niedziele handlowe zgodnie z przepisami. Na konsultacje zaproszeni zostaną też przedstawiciele przedsiębiorców. 2 osoby nie żyją, 9 zostało rannych, 3 uważa się za zaginione po wybuchu w rafinerii koło Florencji. Włoskie media podają, że nie jest znana przyczyna eksplozji. Lokalne władze poinformowały, że w stan gotowości postawiono wszystkie okoliczne szpitale. Strażacy ugasili już pożar, trwają badania mające ustalić, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się dziś na nadzwyczajnym, zamkniętym posiedzeniu w sprawie sytuacji w Syrii. Spotkanie zostało zwołane na wniosek Rosji. Szczegóły dotyczące obrad na razie pozostają niejawne. Upadek reżimu Baszara al-Assada wywołał falę chaosu i niepewności w Syrii, ocenia dr Witold Repetowicz. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu wskazuje, że przywódca rebeliantów Abu Muhammad al-Jawlani podejmuje pragmatyczne kroki, aby utrzymać funkcjonowanie państwa.
zadbał o to, żeby przejąć kontrolę nad premierem. Teoretycznie ten premier Dżalali, który był drugorzędną postacią w reżimie Asada, jest w tej chwili pełniącym obowiązki premiera. Jest to dość wygodne dla Giulianiego, ponieważ zapewnia to kontynuację funkcjonowania instytucji państwa, infrastruktury itd., itd.
Wczoraj syryjscy rebelianci zdobyli stolicę Syrii Damaszek i obalili urzędujący reżim. Zakończyło to 13 lat wojny domowej. Upadek Baszara al-Asada znacząco osłabił pozycję Iranu i Rosji w regionie. Iran nawiązał kontakt z rebeliantami w Syrii. Turcja podejmie działania, by syryjscy uchodźcy bezpiecznie wrócili do ojczyzny. Chiny śledzą sytuację i wzywają do politycznego rozwiązania, by przywrócić stabilność w Syrii. Społeczność międzynarodowa reaguje na upadek rządów prezydenta Baszara al-Asada i apeluje o przywrócenie bezpieczeństwa w kraju. Katarzyna Ingram.
Iran jest otwarty na współpracę z nowymi władzami Syrii, powiedział agencji Reutera przedstawiciel rządu w Teheranie. Izrael apeluje o ochronę mniejszości narodowych w Syrii i koniec ataków na Kurdów. Podobne stanowisko wyraża szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan. Mamy nadzieję na Syrię, w której różne grupy etniczne i religijne będą żyć w pokoju pod rządami opartymi na zasadzie inkluzywności. Chiny według rzeczniczki tamtejszego MSZ Mao Ning liczą na długoterminowe rozwiązania chronią interesy Syryjczyków. O przyszłości i losach Syrii powinien decydować naród syryjski, a my mamy nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony znajdą polityczne rozwiązanie. Stany Zjednoczone już wcześniej zapowiedziały, że pozostaną we wschodniej Syrii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio.
Pierwsza dama polskiej piosenki Irena Santor kończy 90 lat. Artystka urodziła się 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupim na Pomorzu. Jest uznawana za jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. W repertuarze ma ponad 1000 utworów.
Na estradzie była obecna dłużej niż Tina Turner. Irena Santor jako solistka debiutowała w 1959 roku w Polskim Radiu, a wielki sukces odniosła 2 lata później na festiwalu w Sopocie, zdobywając nagrody za piosenki Walczyk na 4 ręce i Ambarat. Choć oficjalnie ogłosiła zakończenie kariery, to nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I tak za tydzień powróci na estradę w Teatrze Roma na swój urodzinowy koncert. Agata Woźniak, Polskie Radio.
Minister Sprawiedliwości zapowiada raport z oceny 200 wątpliwych spraw z ostatnich lat, przeanalizowanych przez specjalny zespół działający w Prokuraturze Krajowej. Adam Bodnar ma zaprezentować dokument pod koniec miesiąca. Jak mówi, przez ostatni rok skupiał się na procesie przywracania praworządności.
W ciągu tego roku kładłem i będę dalej kładł nacisk na usprawnienie postępowań. 2 tygodnie temu zaprezentowałem 10 filarów poprawienia efektywności postępowania. Będę działał na rzecz przywrócenia zaufania do sędziów i uregulowania statusu sędziów, którzy zostali powołani po 2018 roku. W taki sposób, aby z jednej strony dokonać ewaluacji ich powołania, ale z drugiej zapewnić bezpieczeństwo prawne obywatelom.
Minister odniósł się też do rozliczeń polityków odpowiedzialnych za problemy z praworządnością. Mówił, że wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem. Rzeszów przekaże 300 tysięcy złotych na odbudowę gminy Branice na Opolszczyźnie, która zmaga się ze skutkami wrześniowej powodzi. Tak zdecydowali radni, informuje rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec.
100 tysięcy przeznaczone będzie na uprzątnięcie terenów popowodziowych, a 200 na wzmocnienie nasypu pod drogą gminną. My samorządowcy musimy sobie nawzajem pomagać. Kiedy my cierpieliśmy, kiedy my mieliśmy powodzie, inne samorządy nam również pomagały i trzeba podtrzymać ten dobry zwyczaj.
Zniszczenia są olbrzymie, a ich odbudowa zajmie lata, przyznaje wójt Branic Sebastian Bac.
Mamy zniszczone drogi, infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, wały przeciwpowodziowe, których praktycznie nie ma. Szacunki Wód Polskich na odbudowę wałów tylko w naszej gminie sięgają 40 milionów złotych. Mamy zniszczone również ścieżki rowerowe, infrastrukturę turystyczną.
W wyniku powodzi ucierpiało około 70 gospodarstw w 4 miejscowościach gminy. Niektórzy nie mogą jeszcze wrócić do swoich domów. Dwa wojskowe śmigłowce zderzyły się w południowo-zachodniej Turcji. Jak donoszą media, zginęło 5 osób, jedna została ranna. Wcześniej informowano o wypadku 1 maszyny i 4 ofiarach. Bilans wciąż może nie być ostateczny. Turecka telewizja twierdzi, że jedną z ofiar jest generał armii tureckiej, który był związany z miejscową szkołą lotnictwa wojskowego. Autobus wyładowany świątecznymi paczkami wyjechał z regionu Tarnowskiego w stronę Ukrainy. Takie świąteczne wyjazdy Tarnowski Oddział Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich organizuje od ponad 30 lat. Wolontariusze razem z Mikołajem odwiedzą polskie parafie w Ukrainie, m.in. w Strzelczyskach, Krysowicach, Czyszkach i Lipnikach, wyjaśnia jeden z organizatorów, Stanisław Siadek.
W każdym są maskotki, no dla dzieciaków. W sumie robi to około 500 paczek do wszystkich tam Polaków, którzy czekają na nas. To nieprawdopodobna ilość, tu bez przerwy napływały te dary.
Kończymy białe!
Kolorami i do danych miejscowości na worki.
Bardzo trudno opisać w słowach, jakie wzruszenia tam są. W szkołach dzieci uczą się w reżimie wojny. Alarmy, więc zwłaszcza w tych czasach uważamy, że ta pomoc jest bardzo potrzebna.
Podkreśla wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Autobus ze świątecznymi paczkami z regionu tarnowskiego odwiedzi także Lwów.
Wiadomości przedstawiła Anna Zaleśna-Sewera. A teraz króciutkie przypomnienie, że jutro i pojutrze, więc 10 i 11 grudnia od godziny 9 do godziny 5 po południu w Domu Polskim pod adresem 9150 Academy Road w Filadelfii będzie specjalny dyżur konsularny, gdzie będzie można złożyć wnioski o wydanie polskiego paszportu. A wszystko to w Domu Polskim 9150 Academy Road w Filadelfii. Z tym, że musicie Państwo dokonać bardzo ważnej czynności. W celu zapewnienia sprawnej obsługi konsulat wprowadza obowiązkowe zapisy tylko przez internet. Strona www.e-konsulat.gov.pl. Wszystko razem. Jeszcze raz strona internetowa. Ja jeszcze sobie pozwolę pod koniec programu podać ją raz jeszcze, abyście Państwo mogli z niej skorzystać. www.e.konsulat.gov.pl.
Przynosi nam, a w nim moc.
radości dziś i nadziei, która znów zamieszkała tu. Choć w maleńkiej szopce gdzieś narodziła się, tylko z tobą na świecie tym moje życie ma sens.
Teraz dalsza część informacji. Prezydent Korei Południowej Jun Suk-yeol nie wyjedzie z kraju. O nałożeniu zakazu wnioskował szef tymczasowego biura śledczego do spraw korupcji dla urzędników wysokiego szczebla. Sankcje potwierdził minister sprawiedliwości. W sprawie prezydenta Korei Południowej toczy się śledztwo w związku z ogłoszeniem przez niego 3 grudnia stanu wojennego. Jego zdaniem było to konieczne, gdyż południowo-koreańska opozycja miała sprzyjać Korei Północnej oraz planować akt sabotażu. Po kilku godzinach parlament zagłosował za zniesieniem stanu wojennego. Wniesiono także wniosek o impeachment prezydenta, jednak Jun Suk-yeol przetrwał głosowanie. Donald Trump: nie mogę zagwarantować, że cła nie przełożą się na podwyżkę cen w amerykańskich sklepach. Proponowane przez prezydenta elekta Donalda Trumpa taryfy na Kanadę, Meksyk i Chiny mogą odczuć wszyscy Amerykanie. Po raz pierwszy Trump nie wykluczył, że te wyższe cła mogą przełożyć się także na spory wzrost cen produktów w sklepach. Podczas wywiadu udzielonego NBC Meet the Press Donald Trump zapowiedział, że nie można zagwarantować, że zapowiedziane przez niego taryfy na kluczowych zagranicznych partnerów handlowych nie podniosą cen dla amerykańskich konsumentów. Jednocześnie republikański polityk powiedział, że nie wierzy w prognozy ekonomistów, iż dodatkowe koszty importowe towarów do amerykańskich firm doprowadzą do dużo wyższych cen konsumentów w Stanach. Kontynuując, mówił, że nie może zagwarantować, iż ceny w sklepach w Stanach po wprowadzeniu taryf nie ulegną zmianie, czyli po prostu wzrosną. Nie mogę niczego zagwarantować, nie mogę zagwarantować jutra, powiedział Trump. Jeszcze podczas kampanii wyborczej mówił, że taryfy będą sposobem na ograniczenie inflacji. Podczas wywiadu dla NBC Trump bronił ceł, mówiąc, że czynią nas bogatymi. Zapowiedział, że pierwszego dnia urzędowania w styczniu założy 25% cła na wszystkie towary importowane z Meksyku i Kanady. Chyba że kraje te powstrzymają nielegalną imigrację i przepływ nielegalnych narkotyków, takich jak fentanyl. Zagroził również nałożeniem dodatkowych ceł na Chiny, aby zmusić ten kraj do ograniczenia produkcji fentanolu. Władze rosyjskie przyznały azyl polityczny syryjskiemu przywódcy Baszarowi al-Sadatowi i jego rodzinie, poinformował w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Associated Press. W niedzielę, jak Państwo słyszeliście, rebelianci zdobyli Damaszek i ogłosili obalenie reżimu Asada. W nocy z soboty na niedzielę światowe media przekazały informację, że Asad opuścił Damaszek na pokładzie samolotu lecącego w nieznanym kierunku. W niedzielę rosyjskie MSZ przekazało, że Asad opuścił stanowisko prezydenta oraz Syrię i, cytuję, rozkazał, by w sposób pokojowy przekazać władzę. Rosyjskie media podały, że syryjskiemu przywódcy i członkom jego rodziny przyznano azyl na podstawie przesłanek humanitarnych. Tymczasem cywile i rebelianci splądrowali w Damaszku pałac obalonego prezydenta Syrii Baszara el-Sadata, poinformowały stacje CNN i BBC. Asad przez 24 lata w sposób autorytarny rządził Syrią i został w nocy obalony przez rebeliantów. Uciekł ze stolicy. Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak ludzie wchodzą do pałacu prezydenckiego Al-Rawan w Damaszku. Świętują w nim upadek reżimu i wynoszą z niego meble oraz inne sprzęty. Przed pałacem zgromadziły się tłumy, aby obejrzeć niedostępne wcześniej miejsce, relacjonuje BBC. W sieciach pojawiło się także wideo z innych rezydencji Asada w Damaszku, przekazała stacja CNN. Na jednym z nich widać dobrze wyposażoną kuchnię, zapełnioną również świeżymi produktami, notatkami dotyczącymi preferencji kulinarnych Asada i jego żony. Mieszkańcy Damaszku obawiają się, że rabusie wykorzystają chaos w mieście, dodała BBC. Jej korespondent relacjonował, że w dzielnicach Maliki, w której mieści się jedna z rezydencji Asada, ludzie czuwają na zewnątrz swoich domów, by je chronić. Dodano, że w okolicach splądrowano budynki rządowe, m.in. Ministerstwo Oświaty. Wróćmy do Polski. Medycyna w Toruniu. Ujawniają, jak ojciec Rydzyk kształcił lekarzy. Uczelnia ojca Tadeusza Rydzyka dostawała za czasów rządu PiS-u błyskawiczną zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego, podczas gdy inne szkoły wyższe starają się o to od lat, pisze poniedziałkowy Newsweek. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oferuje studia na 11 kierunkach. Pierwsze informacje o tym, że uczelnia Rydzyka stara się o zgodę na kształcenie lekarzy, pojawiły się wiosną 2023 roku. Wtedy złożyła wniosek. Choć wykształcenie medyków nie jest prostą sprawą, trzeba mieć dobre zaplecze naukowe, laboratoria, umowy ze szpitalami, które zgodzą się przyjmować studentów na praktyki, a przede wszystkim trzeba mieć pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rydzyk być może liczył na to, że gdy tylko uczelnia złoży wniosek, natychmiast dzięki politycznemu poparciu dostanie zgodę, pisze w poniedziałek Newsweek. Pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej uczelnia zdobyła już 18 września 2023 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy po złożeniu wniosku. 19 września resort Czarnka ogłosił, że jest zgoda na uruchomienie kierunku. Dzień później uczelnia zaczęła nabór. Na pierwszy rok przyjęto 60 studentów. Początkowo cena za semestr wynosiła 19,5 tysiąca. Od tego roku akademickiego już 21 tysięcy. Przez 6 lat studiów każdy z przyszłych lekarzy zostawił tam 250 000 złotych, informuje Newsweek. Za czasów PiS Rydzyk dostawał też zgodę na uruchomienie studiów magisterskich z pielęgniarstwa. Teraz na pielęgniarskie i kierunku lekarskim są w sumie 203 osoby, to niemal połowa wszystkich studiujących w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej prowadzonej przez Lux Veritas. Bardzo szybko medycyna mogłaby się stać głównym profilem tej uczelni, gdyby nadal rządził PiS. Rydzyk miałby nie tylko rosnącą grupę wysokopłatnych studentów, ale też wpływy w szpitalach. Wystarczyłby partyjny nakaz, a szłyby one na współpracę. Po zmianie władzy wszystko mu się zaczęło psuć, powiedział Newsweekowi jeden z toruńskich polityków. Jak donosi Tygodnik, takie zajęcia jak Biblia w kulturze, profesjonalizm i duchowość w medycynie i temu podobne zajmują w sumie więcej godzin niż medycyna ratunkowa czy ginekologia i położnictwo. No i trzeba za to zapłacić 250 000 zł. Aby się dostać, nie wystarczą tylko dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Jak on informuje, Newsweek, trzeba mieć także zaświadczenie od własnego proboszcza. W raporcie przygotowanym przez placówkę dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej, do którego dotarł Newsweek, podano, że, cytuję, moc wiary katolickiej potęguje siłę rozumu oraz nadaje sens poszukiwaniu i odkrywaniu prawdy, także prawdy absolutnej. O ile w ubiegłym roku akademickim udało się na kierunek lekarski przyjąć komplet 60 osób, o tyle w tym roku już tylko 45, mimo że uczelnia jeszcze we wrześniu zorganizowała rekrutację uzupełniającą. Z ankiety przeprowadzonej na tym kierunku wynika, że jest odpływ kandydatów. Są trudności z pozyskiwaniem absolwentów szkół średnich z wysokimi ocenami z egzaminów maturalnych, informuje Tygodnik.
Ciągnąć za nimi lub przewietrzyć, że...
Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części prologu, nowej i ostatniej części tej trylogii Jana Jakesa, czyli Niebo i Piekło. Czyta Filip Kosior.
Ostatnio George słyszał, że Johnson zamierza latem i jesienią odpowiednimi dekretami wprowadzić ten plan w życie. Kongres zawiesił obrady i miały zostać wznowione dopiero pod koniec roku, a że Johnson z całą pewnością nie zwoła sesji nadzwyczajnej, pokrzyżuje tym samym plany radykałów. Plotki mówiły o przygotowywanych akcjach odwetowych republikanów. George zamierzał porozmawiać w Waszyngtonie z wpływowym politykiem z Pensylwanii i powiedzieć mu, co o tym wszystkim sądzi. Wystarczająco dużo ułożył co roku na partię, by mieć do tego prawo. Może z takiej dyskusji wyniknie coś dobrego.
Tato, tam jest ciocia Isabel, odezwała się z tyłu Patricia.
George dostrzegł żonę Stanleya machającą z prezydenckiej trybuny. Skrzywił się, odwzajemniając pozdrowienie. Chcę, żebyśmy koniecznie ją zobaczyli, powiedział. Brett uśmiechnęła się. Constance poklepała męża po ręce.
George, nie bądź złośliwy. Przecież nie zamieniłbyś się ze Stanleyem.
Wzruszył ramionami i dalej obserwował ludzi po swojej stronie ulicy. Chciał przycisnąć do muru kongresmena ze swojego stanu i szukał go w tłumie. W tym czasie Constance sięgnęła do torebki po landrynkę. Jej rude loki wysypywały się spod modnego słomkowego kapelusza. Wciąż mogła się szczycić białą irlandzką karnacją, mimo że od ślubu pod koniec wojny meksykańskiej przybyło jej 15 kilogramów. George twierdził, że mu to nie przeszkadza. Uważał trochę więcej ciała za oznakę zadowolenia. Punktualnie o 9:00 gdzieś w okolicy Kapitolu huknęły armaty. Kilka minut później Hazardowie usłyszeli z daleka, że orkiestra zaintonowała When Johnny Comes Marching Home. Potem niewidoczne tłumy ludzi za zakrętem Pennsylvania Avenue zaczęły wiwatować na cześć defilujących jednostek. Wkrótce pierwsi żołnierze wyłonili się z zagmachu Departamentu Skarbu. Przywitały ich radosne okrzyki i burzliwe oklaski. Defiladę prowadził generał erudyta George Meade. Wśród owacji podjechał do prezydenckiej trybuny. Chłopcy, którzy zwisali z drzew, wychylali się i tak klaskali, że omal nie pospadali z gałęzi. Meade zasalutował szablą dygnitarzom. Ani Grant, ani Johnson jeszcze się nie pojawili, po czym oddał konia kapralowi i usiadł wśród zebranych na trybunie.
Kobiety wiwatowały, mężczyźni płakali bez zażenowania, chór młodych uczennic śpiewał. Dziewczęta zasypywały ulicę bukietami kwiatów. Słońce odbijało się żywym ogniem w białej jak alabaster kopule Kapitolu, gdy w polu widzenia ukazał się generał Wesley Merritt z trzecią dywizją.
Jej dowódcę, małego Phila Sheridana, już oddelegowano do nowych zadań nad Zatoką Meksykańską.
Gdy maszerowała trzecia dywizja, nawet William, który przechodził właśnie młodzieńczy okres buntu przeciw całemu światu, zerwawszy się z miejsca, gwizdał i klaskał w dłonie. Kawaleria Sheridana przejechała w kolumnach szwadronów po 16 osób w szeregu. Szable lśniły w słońcu, żołnierze ewidentnie wyszli prosto od fryzjera i nie okazywali zbytniego zmęczenia wojaczką.
Wielu z nich wetknęło w lufy karabinów bukiecik stokrotek i fiołków. Każdy szereg salutował szablami przed prezydentem, który wreszcie pokazał się na trybunie w towarzystwie generała Granta.
Johnson miał niezbyt pewną minę.
George usłyszał, jak jakaś kobieta z tyłu zastanawia się głośno, czy prezydent już jest pijany. W powietrzu unosił się kurz. Odór końskich odchodów był coraz intensywniejszy. Z 15 ulicy dobiegły okrzyki – Custer! 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 I oto pojawił się na dumnie kroczącym pięknym gniadoszu Don Juanie. Generał chłopiec o bujnych pszenicznych włosach opadających na ramiona, z zarumienioną twarzą, czerwoną chustką na szyi, ze złotymi ostrogami i z kapeluszem o szerokim rondzie. Zdjął go, żeby podziękować tłumom za owację. Niewielu oficerów Unii cieszyło się taką sympatią społeczeństwa i prasy. George Armstrong Custer wlógł się w ogonie swojego rocznika w West Point, a jednak w wieku 23 lat został dowódcą brygady, a rok później generałem majorem. Padło pod nim 12 koni. Nieustraszony, ale lekkomyślny w zależności od punktu widzenia. Mówiło się, że pragnął zostać prezydentem po Ulyssesie Grantie. Jeśli by naprawdę tego chciał, to gdyby dopisało mu słynne kasterowskie szczęście, a ludzie wciąż by o nim pamiętali, zapewne mógłby osiągnąć cel. Młody generał przewodził oddziałowi kawalerzystów z czerwonymi chustkami na szyjach, a pułkowa orkiestra głośno grała Garego Owena. W chórze uczennic nastąpiło poruszenie. Dziewczęta znów były gotowe do śpiewu. Rzucały kwiaty. W pobliżu trybuny prezydenckiej Custer wyciągnął rękę, by chwycić bukiet. Lecz nagły ruch spłoszył jego konia. Gniadosz rzucił się w kierunku 17 ulicy i George ujrzał wściekłą twarz generała. Zanim Custer odzyskał panowanie nad Don Juanem, było za późno, by przedrzeć się pod prąd przez szereg ludzi i koni i oddać honory prezydentowi. Rozjuszony oficer pojechał więc dalej.
tego dnia kasterowskie szczęście nie zadziałało, pomyślał George, zapalając cygaro. Droga do spełnienia ludzkich ambicji rzadko bywa prosta. Dzięki Bogu on nie miał apetytu na wysokie stanowisko. Zgodnie z wydrukowanym programem pozostawało jeszcze trochę czasu do pojawienia się saperów. Przeprosił więc towarzystwo i rozpoczął raz jeszcze poszukiwanie polityka, którego miał nadzieję odnaleźć w tłumie. Zobaczył go między drzewami za trybuną honorową rozmawiającego z kimś. Kongresmen Thaddeus Stevens, republikanin z Lancaster i być może czołowy radykał, miał ponad 70 lat. Niezmiennie wytwarzał wokół siebie atmosferę niedostępności i siły. Ani jego szpotawa stopa, ani rzucająca się w oczy brzydka, ciemnobrązowa peruka nie umniejszały jego potęgi. Nie nosił brody i wąsów, przez co jeszcze bardziej uwydatniały się ostre rysy. Właśnie zakończył rozmowę. Dwaj jego wielbiciele ukłonili się i odeszli. George wyciągnął rękę na powitanie.
Witaj, Ted. George, miło cię widzieć. Słyszałem, że zrzuciłeś mundur.
Tak, i wracam do Lehigh Station, by pokierować rodzinnymi interesami.
Masz chwilkę? Chciałbym z tobą porozmawiać jak republikanin z republikaninem.
Oczywiście, odparł Stevens. W tym momencie jego oczy straciły blask. George wiedział, że jest to znamienne dla polityków, którzy usiłują ukryć swoje prawdziwe uczucia.
Chcę tylko powiedzieć, że według mnie powinno się dać szansę programowi pana Johnsona.
Stevens zacisnął usta.
Rozumiem powód twojego zaniepokojenia. Wiem, że masz przyjaciół w Karolinie Południowej.
Boże, jak ten człowiek potrafił prowokować szczerością. George żałował, że nie jest kilkanaście centymetrów wyższy, bo nie musiałby wtedy podnosić wzroku.
Tak, to prawda. Chodzi o rodzinę mojego najlepszego przyjaciela, który nie przeżył wojny. W obronie tej rodziny muszę powiedzieć, że nie uważam ich ani za arystokratów, ani za przestępców. Są nimi, jeśli trzymali czarnych w niewoli.
Tak, proszę, pozwól mi skończyć.
Tak, oczywiście. Stevens odrzucił już pozory życzliwości.
Parę lat temu uważałem, że nadgorliwi politycy po obu stronach niepotrzebnie podżegali do wojny. Przemyślałem tę sprawę i doszedłem do wniosku, że nie miałem racji. Mimo całej potworności ta wojna była nie do uniknięcia. Stopniowa i pokojowa emancypacja czarnych nigdy by się nie powiodła. Ci, którzy zainwestowali w niewolnictwo, nie zrezygnowaliby z niego.
To prawda. Przy ich współpracy i poparciu handlarze sprowadzali i sprzedawali niewolników z Kuby i innych karaibskich wysp nawet po tym, jak w 1807 roku kongres zakazał handlu.
Bardziej mnie interesuje teraźniejszość. Wojna się skończyła i nie możemy sobie pozwolić na następną. Nasze życie i majątki są zbyt cenne. Wojna niszczy każdą próbę materialnego postępu.
Ach tak.
Stevens uśmiechnął się lodowato.
Nowe credo biznesmena. Słyszałem o nurcie ekonomicznego pacyfizmu na północy. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
George się oburzył. Dlaczego nie? Spytał. Czy nie powinieneś reprezentować swoich republikańskich wyborców?
Reprezentować tak. Być posłusznym? Nie. Moim jedynym przewodnikiem jest sumienie.
Położył rękę na ramieniu George'a i spojrzał na niego z góry. Samo pochylenie głowy było sygnałem jego poczucia wyższości.
Nie chciałbym cię źle traktować, George. Wiem, że nie szczędzisz sporych sum na państwo i jego instytucje. Słyszałem także o twojej nieskazitelnej postawie podczas wojny. Niestety w niczym nie zmienia to mojego stanowiska wobec posiadaczy niewolników z południa. Członkowie tej klasy oraz ich poplecznicy są zdrajcami naszego narodu. Nie mieszkają już w wolnych stanach, lecz podbitych prowincjach. Zasługują na surową karę.
W oczach pod krzeczastymi brwiami George ujrzał blask ślepej wiary i ogień świętej wojny. Cynicy często podejrzewali takich fanatyków o niskie pobudki. Twierdzono, że Stevens stał się orędownikiem praw murzynów, dlatego że związał się ze swoją gospodynią mulatką, niepozbawioną uroku wdową Lydią Smith.
Przyczyny nienawiści Stevensa do wszystkiego, co przychodziło z południa, dopatrywano się w tym, że żołnierze konfederackiego generała Jubala Early'ego
podpalili jego hutę w Chambersburgu. George nie bardzo wierzył w tę historię. Sądził raczej, że Stevens jest uczciwym idealistą, tylko że o skrajnych poglądach. I nie dziwił się, że jego siostra Virgilia Hazard i kongresmen są przyjaciółmi. Poglądy Stevensa nie były jednak w żadnym wypadku reprezentatywne dla republikanów. Raz jeszcze George stwierdził stanowczo:
sądziłem, że to prezydent odpowiada za ponowne włączenie południa do Stanów Zjednoczonych. Nie, mój drogi, to przywilej kongresu. Johnson zrobił głupio, zapowiadając, że wyda dekrety. Wzbudził olbrzymią wrogość wśród moich kolegów i możesz być pewny, że kiedy się ponownie zbierzemy, naprawimy jego błąd. Nikt nie będzie sobie zawłaszczał praw należących do kongresu.
Stevens uderzył okuciem laski w ziemię.
Nie pozwolę na to. Ale przecież Johnson robi tylko to, co Abraham Lincoln. Lincoln nie żyje, przerwał mu Stevens. George zaczerwienił się. W porządku, rzucił. Jakie chcecie wprowadzić zarządzenia? Całkowita zmiana południowych instytucji i obyczajów poprzez okupację, konfiskatę i oczyszczający ogień prawa. Taki program może przerazić słabe umysły i wstrząsnąć tymi, którzy się boją, ale jest konieczny i uzasadniony. George zaczerwienił się jeszcze bardziej. A dokładniej, ciągnął Stevens, żądam surowych kar dla zdrajców, którzy zajmowali wysokie stanowiska. Wcale mnie nie satysfakcjonuje, że Jeffa Davisa zakuto w kajdany w Forcie Monroe. Żądam jego egzekucji. Domagam się, by amnestia nie objęła żołnierzy, którzy zdezerterowali z unijnej armii lub marynarki wojennej i poparli rebelię. George ze smutkiem pomyślał o Charlesie. Żądam równych praw i pełnego obywatelstwa dla wszystkich czarnych i stanowczo domagam się prawa wyborczego dla czarnych mężczyzn, dodał kongresman. Co coś takiego obrzucą cię kamieniami nawet w Pensylwanii. Biali po prostu nie wierzą, że czarni im dorównują. Może to źle? Pewnie tak. Ale taka jest prawda. Twój program nie ma szans powodzenia. Sprawiedliwość nie ma szans powodzenia, George. Równość nie ma szans powodzenia. Nie dbam o to. Takie są moje zasady i będę o nie walczył. W kwestiach sumienia nie może być kompromisów. Do cholery nie zgadzam się z tym. I wielu ludzi z północy podziela moje zdanie. Stevens już jednak odszedł, by spotkać się z trzema innymi wielbicielami. Batalion Korpusu Inżynieryjnego i Armia Potomaku maszerowały Pennsylvania Avenue ku prezydenckiej trybunie. Osiem kompanii szunęło w nowych, eleganckich mundurach, które zastąpiły brudne i postrzępione łachy z ostatnich dni kampanii w Virginii. Połowa maszerujących przypasała saperki, oznakę niebezpiecznych obowiązków, jakie pełnili. Saperzy budowali mosty i naprawiali drogi pod nieprzyjacielskim obstrzałem. Zajęci pracą nie mogli się nawet odwzajemniać. W gorącym słońcu kroczył do mnie Billy Hazard. Miał przystrzyżoną bródkę i maszerował z saperami. Już prawie nie czuł bólu gojącej się na piersi rany. Rzucił spojrzenie w kierunku trybuny, gdzie powinna stać jego rodzina. Jego śliczna żona pomachała do niego. Potem odnalazł wzrokiem brata i omal nie stracił rytmu. George robił wrażenie człowieka roztargnionego i ponurego. Orkiestra dęta huczała. W deszczu kwiatów saperzy zniknęli za trybuną honorową. Constance zauważyła, że coś jest nie w porządku. Gdy Billy zniknął im z oczu, zapytała męża, o co chodzi.
Och, znalazłem w końcu Tada Stevensa.
Przecież widzę, że to nie wszystko. Powiedz mi. George spojrzał na żonę. Znów gnębiło go przeczucie nadchodzącego nieszczęścia. Nie wiązało się ono bezpośrednio ze Stevensem, choć kongresman był niewątpliwie istotną częścią układanki. Podobną wizję George ujrzał w kwietniu 1861 roku, gdy na jego oczach spłonął dom w Lehigh Station. Kiedy wpatrywał się w ogień, zobaczył naród pogrążony w wojnie. Okazało się, że jego obawy były uzasadnione. Stracił Oriego, Mainowie stracili rezydencję w Mount Royal, a wojna kosztowała życie setek tysięcy ludzi i niemal zniszczyła więzy między Hazardami i Mainami. Od tego czasu bał się przyszłości, a dzisiejsze przeczucie bardzo przypominało tamto. Wzruszeniem ramion usiłował uspokoić Constance.
Wyraziłem tylko swoje poglądy, a on złośliwie je zlekceważył. Chcę, żeby kongres nadzorował zjednoczenie i domaga się krwi południa.
George bezskutecznie próbował nie dać się ponieść emocjom.
Stevens chce wojny z Johnsonem, by przeforsować swoje rozwiązania. A ja myślałem, że nadszedł czas, by wzmocnić Unię. Jakby nasza rodzina niewystarczająco ucierpiała na tej wojnie, podobnie jak bliscy Oriego.
Constance westchnęła. Zastanawiała się, jak poprawić mężowi nastrój. Wreszcie powiedziała z wymuszonym uśmiechem na pulchnej twarzy. Kochanie, przecież to tylko polityka.
Nie, to znacznie więcej. Wydawało mi się, że świętujemy dzisiaj zakończenie wojny, ale Stevens wyprowadził mnie z błędu. Wojna dopiero się zaczyna.
Nie wiedział, czy dwie rodziny, osłabione przez 4 lata jednej wojny, będą miały dość sił, by przeżyć następną.
Jak to możliwe, że w parę chwil tyle zmian i święta święcą się? A jedno na pewno wiem, dla mnie święta są zawsze, kiedy śpiewam, śpiewam to, co chcę.
Tak, choć kiepski ten wielki świat, że marzenia spełniają się, mam pewność od lat. Więc graj, wyśpiewaj, co w tobie brzmi. trzeba marzyć, by los łaskawy dla ciebie był.
Tak, cały świat otwiera nagle się, gdy marzenia masz i chcesz. Tak, cały świat otwiera nagle się, kiedy wierzysz w mnie, znów wierzysz.
Dzień goni kolejny dzień, niecodziennie są święta, dobrze o tym wiem. Więc jak, gdy nagle mówią stop, mieć nadzieję, że dobrze będzie przez okrągły rok.
Nie, nigdy nie poddaj się, bo na pewno się zdarzy, że odbiorą ci chęć. Więc marz, śpiewaj ze wszystkich sił, życzę ci, żeby los dobry dla ciebie był.
Tak, cały świat otwiera nagle się, gdy marzenia masz i chcesz. Tak, cały świat otwiera nagle się, kiedy wierzysz mocno. I can't believe what's happening.
I na zakończenie audycji jeszcze raz przypominam Państwu informację o tym, że trzeba zarejestrować się na jutrzejszy i ewentualnie na środowy spotkanie z urzędnikami z konsulatu w Domu Polskim. Otóż strona internetowa jest www.e-konsulat.gov.pl. Wiadomo, że bez żadnych kropek i przestrzeni pomiędzy. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze, a więc godzinie 11:00. Życzę przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.